Witam serdecznie. Chciałbym na początek się pomodlić. Panie, dziękuję Ci za ten czas, żenowiska, za to, że mogliśmy tak wiele wspaniałych rzeczy przeżyć i widzieć wiele wspaniałych działań Twoich, a nawet cudów. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzisiejszy dzień, za to, że będę mógł mówić słowo, które mnie dotyka, które mnie leczy, które mi pokazuje, jak żyć, i proszę Cię o to, abym dziś mógł to, Panie, powiedzieć z pasją, powiedzieć z mocą, powiedzieć w autorytecie Twojej mądrości. Błogosław każde serce dzisiaj. Błogosław nas, Panie. Amen. Wiem, że macie grafik usług i wiem, że dzisiaj według grafiku i harmonogramu, jaki tutaj obowiązuje, miał mówić wujek Marian Mieczkowiak. Chciałem podziękować, że zgodził się przesunąć swoją usługę, że dzisiaj ja tak niespodziewanie mogę podzielić się tym, co przeżywam. Dołożę wszelkich starań, żeby to było dobre słowo, by nikt nie był zawiedziony. Dzisiaj chciałbym też wykorzystać nowe technologie. Tak często mówimy o tym, że nowe technologie to jest zło, że to są same złe rzeczy. Dziś wykorzystamy nowe technologie przy udziale Huberta, ponieważ dziś chciałbym zaprosić tutaj pewną osobę, która nie może być. Pewną bardzo ciekawą osobę. Stanisławę Rachwałową, o której dowiecie się więcej za jakiś czas. Chciałbym rozpocząć fragmentem słowa z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, od 21 do 22 wersetu. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 21, 22 werset. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Tak jak tu przyszliśmy, każdy z nas ma umysł. Każdy z nas ma duszę, ale też każdy z nas ma serce. Każdy z nas zbiera zranienia w swoim sercu, duszy i umyśle. Każdy z nas zbiera złe słowa, złe uczynki innych ludzi, którzy nas ranią, mówiąc: jesteś głupi, do niczego się nie nadajesz. Słysząc kłamstwa na swój temat, które płyną z ust innych ludzi, widząc zachowania innych ludzi, które cię ranią, jak zdrada, jak oszustwo, jak ściemnianie, jak może szyderstwo, jak może obojętność. Każdy z nas zbiera zranienia w swoim sercu i umyśle. Chciałbym, żebyście posłuchali o pewnej osobie.
Ona nigdy nie mówiła nic o obozie. Żadnych wspomnień, żadnych drastycznych rzeczy. Wykreśliła to ze swojego życia. I nawet jak czasem ktoś się pytał, czy coś, to jakoś tak pół żartem właściwie zbywała to. Jedyne, co zrobiła, to było zeznania do komisji do badania zbrodni niemieckich. To jest długi taki ten protokół, gdzieś go mam, już nie pamiętam.
Każdy więzień marzył w obozie, by kiedyś jako rekompensatę za cierpienia zobaczyć swych prześladowców uwięzionych, poniżonych. Sam będzie wtedy na wolności, a oni będą oczekiwać na tak zasłużoną karę i przeżywać ten strach, rozpacz, zwątpienie. Los spełnił to moje marzenie zupełnie nieoczekiwanie. Miałam okazję zetknąć się z czołowymi członkami obozowej załogi SS z Oświęcimia. Jednak ja też byłam znów więźniem. Powody mego aresztowania były zupełnie innej natury niż załogi SS. W więzieniu na Montelupich w Krakowie zobaczyłam Marię Mandel, komendantkę z obozu Auschwitz-Birkenau. Pochylona na kolanach, mokrymi szmatami była w więzieniu Flizy.
Mandel, ona była najważniejszą osobą w kobiecym obozie. SS-manką.
Wanda Marusza, więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau.
Wszystkie drzwi się bały potwornie. Kierowała po prostu na śmierć.
Wiecie, życie jest często niesamowite i plata gdzieś nasze życie zbiega się z takimi sytuacjami, o których sobie nie wyobrażamy. Jest tu mowa o kobiecie, która w czasie wojny działała w ruchu oporu i trafiła do Auschwitz, gdzie była prześladowana przez Marię Mandlę. Później tak się stało, że jak wszyscy wiemy, że Niemcy przegrali wojnę i ta SS-manka trafiła do więzienia. Ale moja bohaterka, pani Stanisława Rachwałowa, walczyła dalej o wolność, tym razem z komunistami w takiej organizacji WIN, Wolność i Niepodległość. I komuniści złapali ją i trafiła do tego samego więzienia na Montelupi w Krakowie, gdzie była jej dawna oprawczyni. Wiecie, łatwo się mówi o przebaczeniu, łatwo się mówi nie gniewaj się, łatwo się mówi nie szukaj zemsty, gdy nie przeżywasz takich sytuacji. Ale czy my tak naprawdę nie przeżywamy takich sytuacji? Nie odpłacaj złem, jeśli ktoś potraktuje cię źle. Tak mówi Boże Słowo. Zobaczcie, w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, w 9 wersecie jest powiedziane: nie oddawajcie złem za zło, ani obelga za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Nie oddawajcie złem za zła, nie obelga za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Czy łatwo jest coś takiego zrobić w obliczu tej historii? Ale czy łatwo jest coś takiego zrobić w obliczu twojej historii, twojego życia, tego, co ty przeżywasz, twoich zranień? Czy łatwo jest nie odpłacać złem za zło? Czy łatwo jest błogosławić, gdy ktoś wyrządził ci pewne krzywdy? Powiedział może za dużo, zrobił może coś wstrętnego. Czy to nieludzkie, że pojawia się chęć zemsty? Proszę, Hubert, pójść następny.
Z Mandel zetknęłam się po raz drugi na Montelupich, gdy prowadzono nas do kąpieli. I jak w odwróconym filmie nagle zobaczyłam siebie brudną, zawszoną. Razem z Zosią Bratrą w Birkenau za sauną gotowałyśmy zupę. Mandel zjawiła się przed nami i zaczęła nas kochać. Pasem, który zdjęła, biła po głowie, oczach jak furia, jak uosobienie zła, ale zupa się nie wylała. Zjadłyśmy ją szybko, parząc sobie usta. I teraz tu, na Montelupich, miałam ochotę sprać ją pasem po twarzy i skopać, gdy mijała mnie przestraszona Mandel.
Wiecie, to jest ludzkie. Chęć zemsty. I wiem, że dziś w kościele może nie wypada, ale jeśli jesteś szczery sam ze sobą i ściągniesz maski, to przypomnij sobie sytuację. Ja takie sobie przypominam. Kiedy widziałem osobę, która mnie zraniła, widziałem osobę, która mnie dźgnęła czymś i pierwsze co, to była chęć zemsty. To był gniew. To było rozgoryczenie. To była chęć pomsty. Bo co ma myśleć ojciec, którego syna ktoś pobił i widzi tych oprawców? Co ma myśleć człowiek, którego cały dom, wszystko, na co pracował całe życie, ktoś podpalił i widzi, że schwytano tego człowieka? Co masz myśleć ty w pierwszej chwili, gdy mijasz na korytarzu pracy, szkoły osobę, która tak bardzo cię znieważyła albo oszukała? Pierwsze, co jest chęć zemsty? Pójść, wykrzyczeć, uderzyć, złorzeczyć. Zrobić coś takiego, by poczuła to, co ty czułeś kilka dni wcześniej. By tak płakała, jak ty płakałeś może wieczorem. By tak ją ściskało gdzieś w sercu, jak ciebie ściskało. Ewangelia mówi coś zupełnie innego. Jakby oderwana od naszego życia, jakby oderwana od naszej rzeczywistości. Bóg mówi, powinieneś przebaczyć. Tak jak ja przebaczyłem. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jakim wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając. Czyli Bóg zakłada to, że masz co odpuścić. Czyli Bóg wie, że będą i są zdarzenia, które powodują sytuacje, w których ty masz tą płaszczyznę, gdzie masz to otoczenie, w którym masz przebaczyć, musisz przebaczyć. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Co jest, gdy jest zemsta? Co jest, gdy pojawia się uczucie? Co jest po nim? Jakbyś mógł.
Kilka dni potem jedna z oddziałowych, nie znająca zupełnie języka niemieckiego, nie mogła się z nimi porozumieć i zawołała mnie, abym po niemiecku powiedziała, co trzeba, ale tak do słuchu i na ich hitlerowski rozum. Otworzono celę, a one siedziały spokojnie, jak gdyby nigdy nic, i patrzyły bezczelnie na oddziałową i na mnie. Pociemniało mi ze złości w oczach. Poczułam się jak zły pies, który popuszczono ze smyczy, i krzyknęłam na cały głos: baczność! Achtung! Zerwały się w mgnieniu sekundy i stanęły na baczność jak mur. Przestałam być więźniem, którego obowiązuje regulamin. Byłam więźniem obozu koncentracyjnego Oświęcim Brzezinka, a te stojące przede mną kobiety to SS-manki, nasze ciemiężycielki, kaci, mordercy. Tama pękła i słowa moje runęły jak lawina, złe, brutalne, okrutne i chamskie, którymi nas częstowano przy lada okazji, i podniecając się tą niezwykłą dla byłego więźnia chwilą, zbliżyłam się do nich całkiem blisko i poczułam, że jeszcze sekunda i zacznę je bić po twarzach, po oczach. I nagle zobaczyłam przerażone oczy i twarze zastygłe w bezruchu i z zapartym tchem czekające na bicie. Nie uderzyłam. I taki ludzki, zwykły wstyd mnie ogarnął. Więźnia bić?
To jest prawdziwa historia. To jest prawdziwa kobieta, która przeżywała prawdziwe rzeczy. I to, co mnie ujęło w tym, to to, że była szczera. Tam pojawiła się chęć zemsty. Tam pojawił się gniew. Tam pojawiły się emocje. I nie wiem, czy ktoś z was dziś miałby odwagę rzucić w nią kamieniem. Nie wiem, czy znajdzie się taka osoba, która nigdy nie poczuła właśnie tego, co czuła ta kobieta. gniewu. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Księga Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 9 werset. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu. Gniew jest pierwszą emocją, która się pojawia, gdy zostaniesz zraniony, gdy zostaniesz oszukany, gdy zostaniesz źle potraktowany przez inną osobę. Ale nic dobrego nie wynika z gniewu. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Zobaczcie, ona obrzucała je strasznymi słowami. Gniew był tak wielki, rozgoryczenie było tak duże, że sama szczerze przyznała przed sobą, że jeszcze chwila i zaczęłaby je bić. Tak jak one biły ją, nie wiem, rok, dwa lata wcześniej. Ale co czuła, gdy te pierwsze emocje opadły? Gdy gdzieś wie, że Pan Bóg, Duch Święty ją dotknął. Gdzie ją gdzieś w środku dotknęło to sumienie. To sumienie, które ma każdy z nas. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Wiecie, Pan Bóg nie jest oderwany od rzeczywistości. I mówi i radzi nam, słuchaj, pamiętaj o tym, że gniew nie jest dobry. Pamiętaj o tym, że gniew pomnaża głupotę, wprowadza cię w jeszcze gorsze rzeczy. Ale wie też, że trudno jest się nie gniewać. Mówi, więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Co byśmy myśleli o człowieku, który zdobywa jakieś miasto, że jest wielki? Gdy umiesz opanować siebie, gdy starasz się opanować siebie, znaczysz więcej niż zdobywca miasta. Czy łatwo jest się po prostu nie gniewać? Czy łatwo jest po prostu odpuścić? A jak ty reagujesz, gdy masz przewagę nad kimś, kto cię zranił, źle z tobą postąpił? Jak ty reagujesz, gdy masz przewagę nad daną osobą? Bo nie zawsze jest tak, że ty jesteś gnębiony. Widziałem sytuację, gdy mój kolega był bardzo prześladowany przez swojego ojca. Bardzo. Mówił mu, że on nic nie osiągnie, że jest łajzą, że jest ostatnim gamoniem. Mimo, że on był bardzo pracowity, bardzo inteligentny. I wiecie, i tak się stało, że ten ojciec wylądował w szpitalu. Miał tylko tego syna i był zdany na tego, jak on mówił, gamonia, na tego cymbała. Co zrobisz, jak reagujesz, gdy masz przewagę nad kimś, kto cię zranił? Kto tyle lat może jeździł po tobie? Czy powiesz mu, przebaczam ci, będę ci teraz pomagał, będę ci błogosławił, będę ci przynosił, tato, zupki do szpitala? Czy staniesz z satysfakcją i powiesz, i co teraz? Taki byłeś mądry, taki byłeś wspaniały, taki byłeś zaradny, to radź sobie. Jak ty postępujesz, gdy zaczynasz mieć przewagę nad kimś, kto cię zranił, kto źle z tobą postąpił? A życie się różnie układa. Jak mówiła moja nauczycielka, dziś ktoś cię leje, jutro ty możesz lać kogoś, tak? To nie jest chrześcijańskie, ale mówię o tym, jak się układają koleje losu, tak? Dziś może ktoś cię prześladuje w pracy, a jutro ty będziesz jego kierownikiem. Co wtedy? Czy będzie gniew, chęć zemsty? Chciałbym, żebyś puścił kolejny fragment.
Tak się stało, że wyrok, który otrzymałam, brzmiał kara śmierci. Powędrowałam na inne, wyższe piętro. A obok mnie znów był Mandel i Brandel. I też oczekiwałam. Słyszałam, jak Mandel meldowała codziennie po polsku stan celi. Mówiła wolno, dokładnie, poprawnie. Za ścianą w ciszy było słychać ich kroki. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. I każdy krok zbliżał je do kresu drogi życia. Dlaczego ja, właśnie ja, na tyle milionów ludzi, którzy byli w Oświęcimiu, jestem tak blisko nich? Najbliższy dzień miał mi dać odpowiedź na dręczące mnie pytanie.
Wiecie, często ja się zastanawiam, dlaczego ja jestem tak blisko ludzi, którzy mnie zranili, którzy mnie zawiedli. Nie miałeś tak nigdy? Dlaczego tak jest, że właśnie ci najbliżsi, ci, którzy są najbliżej nas, ranią, zawodzą, niszczą nas? Pani Stanisława miała podobny żal. Mówi, na tyle milionów ludzi. Dlaczego ja jestem tak blisko tej osoby, która tyle złego mi zrobiła? I to nie jest wyrwana sytuacja. To nie jest wyrwana sytuacja, bo dziś w tym mieście są setki, jak nie tysiące dzieciaków, które kładą się do swoich łóżek, w swoich pokojach i się zastanawiają, dlaczego ta osoba, która jest za ścianą, mój tata, moja mama, mój brat, moja siostra, tak mocno mnie zranił, zawiódł. On jest tak blisko. Dziś tyle złego mi powiedział, a jutro go spotkam w przedpokoju, w kuchni. Może w moim kościele. O, jak dobrze, gdyby był 200 kilometrów stąd. Dlaczego ja jestem tak blisko ludzi, którzy mnie ranią? A Pan mówi, byśmy opanowywali swój gniew, gdyż gniew powoduje zło, tak jak mówiłem. I Biblia w kolejnym fragmencie mówi, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Inny fragment z psalmów mówi, zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. A ja się pytam was, czy Bóg nie wymaga od nas zbyt wiele? Czy On wie, jak trudno jest się nie gniewać? Czy On zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest wybaczyć komuś, kto był tak blisko mnie i tak bardzo mnie zranił? Tak bardzo mnie zawiódł. Czy On wie, jak trudno jest błogosławić komuś, komu chciałoby się tego, co najgorsze, za to, co zrobił? Dlaczego przebaczenie innym jest takie ważne? Dlaczego my tak wiele mówimy o przebaczeniu? Dlaczego sam świat, psychologia, tyle mówi o przebaczeniu? Ja wiem, dlaczego Bóg mówi tyle o przebaczeniu. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. To jest ciężkie słowo, to jest trudne słowo, ale ono coś pokazuje. Kiedy masz wolność, kiedy masz radość, kiedy masz pokój, gdy masz przebaczone winy, grzechy. Jak do tego dojść? Przebaczyć swoim oprawcom. Przebaczyć tym, którzy cię zranili, którzy zrobili ci coś złego. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. I mógłbym czytać wiele historii, które wy znacie, o człowieku, który masę pieniędzy pożyczył i jego Pan mu darował. A on spotkał współsługę, który był mu winien, nie wiem, 1000 złotych i wrzucił go do więzienia. I Pan bardzo się zdenerwował i powiedział, to ja ci, nie wiem, tam puściłem płazę 500 000, a ty tu wrzuciłeś kolegę za 1000. Jest wiele mowy o czymś takim. Bóg pragnie, byśmy szukali pokoju. Bóg pragnie tego, byś szukał pokoju w swojej pracy, Byś pragnął pokoju w swojej rodzinie? Byś pragnął pokoju w swoim kościele? Nawet na swoim podwórku, żebyś pragnął pokoju. Byś nie gniewał się na sąsiada, który zastawia śmietnik samochodem. Bóg pragnie, abyś ty szukał pokoju na swojej ulicy, tam gdzie mieszkasz. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu w Rzymian 14:19. Dążmy więc do tego. I gdy czytam te słowa, zaczynam się zastanawiać, czym jest pokój, czym jest wybaczenie. Pokój to jest wielkie błogosławieństwo. I życie w pokoju nie jest możliwe bez niewybaczenia. Jeśli nie wybaczysz, nie możesz mieć prawdziwego pokoju. Nie możesz mieć prawdziwego życia w obfitości. I cały nasz kraj, cały świat szuka pokoju. I mówią ci o lepszej pracy, żebyś miał więcej pieniędzy, będziesz miał pokój, tak? Mówią ci o tym, żebyś założył rodzinę, będziesz miał bliskich, będziesz miał pokój, tak? Mówią ci, szukaj kraju, w którym jest pokój, w którym nie ma wojen, bo będziesz żył w pokoju. A ja w autorytecie Słowa Bożego mówię ci, wybaczaj, błogosław tym, którzy cię prześladują. Żyj w wybaczeniu, żyj w przebaczeniu, abyś żył w pokoju. I to my mamy o to zabiegać. Pan Bóg wie, że jest trudno. Pan Bóg wie, że to nie są łatwe rzeczy. Ale On właśnie dlatego daje swoje słowo, dlatego daje Ducha Świętego, dlatego daje moc modlitwy. Dlatego zsyła swoich aniołów, by ci pomagali. I mówi, błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, albowiem będą nazwani synami Boga. Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój. Ty masz zabiegać o pokój. Ty masz budować te pierwsze mosty. Nie czekać, aż ta osoba się odezwie. Ty masz powiedzieć, nawet jeśli cię ktoś zranił, może nie wie, może zrobił to przez głupotę. Masz mu powiedzieć, słuchaj, wybaczam ci, że powiedziałeś to lub to. Ale jak wybaczasz? To co, zgniewasz się? Masz budować mosty. Mamy zabiegać. Co to znaczy słowo zabiegać? Gdy chcesz zdobyć pracę, to się mówi, że zabiegam o daną pracę, tak? To musisz napisać CV, zrobić zdjęcie, zrobić kserówki swoich dyplomów ze szkoły, dawnych świadectw pracy. Musisz pójść do biura przez portnierię, dowiedzieć się, gdzie jest kadrowa, czy ma czas, złożyć podanie, później pójść na rozmowę. Potem, jeśli są różne testy, musisz tam iść, tak? Musisz zabiegać. Gdy się zakochasz, gdy gdzieś tam załopocze w sercu, tak? Pojawią się te przysłowiowe motylki, to musisz zabiegać. Chcesz zabiegać. Starasz się. Umawiasz się na jakąś kawę. Dopytujesz się, jakie pasje. Co się robisz? Pokój w twoim domu nie pojawi się sam z siebie. Musisz zacząć zabiegać. Musisz zacząć budować mosty. Musisz zacząć mówić dobre rzeczy. Mimo, że słyszysz o Belgii, musisz zacząć błogosławić. I gdy mówi ci ktoś, jesteś głupi, do czego się nadajesz, błogosław. I mów wprost, a ja cię kocham. Jesteś wspaniały. Jesteś cudowny. Ranisz mnie, ale chcę być z tobą, bo jesteś moim bratem, bo jesteś moją siostrą, bo jesteś moim tatą, jesteś moją mamą, jesteś moim kuzynem. Gdy ktoś gdzieś cię źle potraktuje, nie chodź tyłem, nie odwracaj głowy. Idź, przywitaj się. Walcz o pokój. Bo tu chodzi o twój pokój. Pojednaj się z nim raczej. Zawrzyj pokój. Bo tylko w ten sposób znów posiądziesz dobro. I chciałbym, żebyście teraz posłuchali fragmentu. Ciekawego fragmentu. O pojednaniu.
Po południu zawołano nas do kąpieli. I na pytanie oddziałowej, czy pójdę razem z nimi, powiedziałam, że tak. Mój dawny, ostry protest w tej naszej wspólnej sytuacji wydał mi się nieistotny. Mandel i Brandel szły przodem, a ja z tyłu. łaźni obie stanęły pod duszami po przeciwnej stronie ode mnie. Oddziałowa puściła duszę i wyszła, zamykając drzwi. Ciepła woda spływała, wywołując miłe uczucia odprężenia, lecz równocześnie zaczął mnie opanowywać niepokój i lęk. I nie spuszczałam z nich wzroku poprzez lejące się tusze i kłęby pary. Wszystko stało się niesamowite. One dwie i ja, zamknięte. Trzy istoty z byłego obozu zagłady. Jedna z nich najwyższa władza i ja, szary proch, razem na jednym poziomie. Równe w obliczu śmierci, a tak różne w swojej winie. I zobaczyłam nagle, że one obie idą w moją stronę. Mandel szła pierwsza, Brandel za nią. Dawny strach ogarnął mnie całą. Stałam przerażona i bezradna, a one wciąż szły ku mnie wśród gęstej jak mgła pary, nagie i mokre. I chwila ta wydała mi się wiekiem. O Boże, szeptałam bezradnie. Co one jeszcze chcą ode mnie? Komendantka Maria Mandel z Birkenau stanęła na dwa kroki przede mną, naga, mała, pokorna. Z oczu jej płynęły strumienie łez. Wolno, ale wyraźnie, z wielkim trudem łapiąc oddech, powiedziała: proszę o przebaczenie. A za nią Brandel mówiła coś płacząc spazmatycznie. Wszystkie dawne marzenia oświęcimskie o rewanżu, biciu, prysnęły w mgnieniu oka, stały się nieważne. Uczucie wielkiej litości, smutku wypełniło moją duszę. Płakałam wraz z nim. Chwyciłam wyciągniętą, proszącą dłoń Mandel i rzekłam: przebaczam. Na to one rzuciły się na kolana i zaczęły całować moje ręce. W tej chwili wróciła oddziałowa i stanęła zaskoczona. Ale zrozumiała, że tu zaszło coś niezwykłego i nic nie powiedziała. Wracałyśmy w tym samym porządku. Oddziałowa wpuściła je pierwsze do celi i w ostatniej chwili obie odwróciły głowy w moją stronę i uśmiechnęły się ciepło. Mandel powiedziała głośno jedno słowo po polsku: dziękuję. Więcej już ich nie widziałam. W kilka dni potem zostały stracone i wiem, że Mandel była ostatnia.
Nie mamy czasu dzisiaj posłuchać całej tej historii. Ja nie jestem Bogiem i nie wiem, co tam się działo w tych celach, co przeżywały te Niemki. Gdy był czas, one nie były tam dzień, dwa w tym więzieniu, gdy był czas, gdy mogły myśleć o tych wszystkich rzeczach i sytuacjach, które zrobiły. Wiecie, ja nie jestem Bogiem i nie wiem, co się dzieje w sercach waszych. Gdy wy jesteście w swoich, nie celach, ale komnatach, swoich domach, swoich pokojach, co przeżywacie? Czy męczycie coś, bo patrzysz i myślisz z perspektywy oprawcy? A może męczycie coś i płaczesz z perspektywy ofiary? Ale Bóg działa. Ja nie wierzę, że to, co tam się stało, było inspiracją diabła. Ja nie wiem, czy tam ktoś im zaniósł Ewangelię, czy tam ktoś mówił mu o Bogu, czy może same zaczęły odczuwać Boga, myśleć o tym. To były kobiety, które lekką ręką wysyłały setki ludzi na śmierć. To były kobiety, które wręcz w demoniczny sposób znęcały się nad drugim człowiekiem. I gdzieś przyszła refleksja. Gdzieś przyszła prośba o przebaczenie. Gdzieś potrzebowały tego tak bardzo. Dziś może ty tak bardzo potrzebujesz pójść do kogoś i powiedzieć: przepraszam, że ci to zrobiłem. To tak mnie męczy. A może z drugiej strony jesteś osobą, która tak bardzo potrzebuje powiedzieć: wybaczam ci. Nawet jeśli ta osoba do ciebie nie podchodzi i nie prosi, nie całuje cię po rękach, nie przytula, odwraca wzrok, odwraca się i idzie gdzieś, ale ty jesteś tu i jesteś w swoim domu i Bóg cię porusza i potrzebujesz powiedzieć tej osobie: przepraszam, przebaczam ci, nie gniewam się. Pokój jest darem. Dostają go ludzie, którzy spędzają czas z Bogiem, którzy go kochają. Wygląda na to, że te oprawczynie nie marnowały czasu, że gdzieś myślały. Jeśli ty szukasz Boga, jeśli ty zastanawiasz się nad swoim życiem, jeśli ty spędzasz z Nim czas, modlisz się, czytasz Słowo, to gdzieś przychodzi ta inspiracja, by przepraszać, by dążyć do pokoju. Ale też przychodzi gdzieś inspiracja, by iść i przebaczać. Nawet jeśli ktoś nie prosi cię o wybaczenie. Nawet jeśli ktoś może nie wie, jak mocno cię zranił. Bo ja tak mówiłem, bo chciałem go zmotywować. Bo ja zrobiłem to, bo mi nie pasowało. A ktoś cierpi, a ktoś płacze. Pokój to wypełnienie Bożej woli. Biblia mówi coś takiego w Rzymian 5:1. Doznając usprawiedliwienia wypływającego z wiary, cieszymy się pokojem, który otrzymaliśmy od Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Doznając usprawiedliwienia z wiary, twoja perspektywa, twoje myślenie się zmienia. Cieszysz się pokojem, który otrzymałeś od Boga i dbasz o ten pokój, dbasz o Bożą, o relację z Bogiem, ale dbasz o pokój. I to, że się nawróciłeś, to, że oddałeś swoje życie Bogu, to nie znaczy, że nigdy nie spotkasz już w swoim życiu kogoś, kto cię zrani. Wręcz przeciwnie. Często tych zranień jest dużo więcej, ale ty masz dużo więcej siły, by być jak ten bohater, jak ten zdobywca miasta, który opanowuje gniew, idzie przed Boży tron. Ja słyszałem jednego człowieka, wspaniałego męża Bożego, który mówił: gdy przychodzi zranienie i ma gniew, to woli uciec gdzieś i wykrzyczeć to Bogu i mówić do Boga, niż w pierwszej chwili mówić coś do tego człowieka, który zranił. Pokój jest darem od Boga. I to mówił Jezus w Ewangelii Jana. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I jeśli brak ci pokoju, jeśli mówisz do Boga, a wierzę, że wielu z was jesteście szczerzy i mówisz: nie potrafię przebaczyć, nie potrafię opanować gniewu. Jak widzę tylko tą osobę, to aż mnie ciarki przechodzą, pięści od razu zaciskam. Proś Boga, bądź szczery, szczera, mów: nie potrafię, nie umiem przebaczyć. Jeśli jesteś pyszny i coś zrobiłeś i wiesz, że zrobiłeś nie tak, ale twoja duma ci na to nie pozwala, jak ja mogę tak pójść i się przyznać, że jestem taki super, ale zraniłem. Mów Bogu: nie potrafię. Nie potrafię pójść i powiedzieć, nie potrafię się złamać, nie potrafię, jestem dumny, jestem pyszna. Idź i mów Bogu o tym. A Bóg będzie to ci pomagał naprawić, ale On nie zrobi tego za ciebie, ale będzie ci pomagał. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Bóg daje pokój. Bóg daje inspirację tym, którzy przestrzegają Jego przykazań. I mówi w psalmach psalmista Dawid, który zachwyca się nad Słowem Bożym w 119 psalmie, w 165 wersecie: pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potkną. Pokój pełny mają ci, którzy przestrzegają Twojego zakonu. Pokój pełny ma ten, kto słucha słów Boga, kto czyta Biblię. On się na niczym nie potknie. Nie potknie się na żadnym zranieniu. To nie znaczy, że gdy Ty czytasz Słowo Boże codziennie i je rozważasz i jest Twoim błogosławieństwem, że Ci już nikt nigdy nie podstawi nogi. Podstawi jedną, dwie. Może rzuci kłodę pod nogi. Może rzuci, nie wiem, jakiś kamień zdrady. Może rzuci w ciebie kawałkiem plotki, kłamstwa, ale ty na niczym się nie potkniesz, bo Bóg cię z tego podniesie, bo Bóg ci pomoże, bo Bóg cię przeprowadzi przez to. Bo będziesz przebaczał, bo będziesz błogosławił. Ostatni fragment.
Potem zostałam ułaskawiona i powoli wracałam do życia. Dziś z oddalenia wiele przeżyć, wydarzeń zataił czas. Tragiczne lata obozu zagłady zbladły. W pamięci pozostały rzeczy wielkie i piękne. Bohaterstwo, koleżeństwo i przyjaźnie na złą i dobrą dolę, a trwające po dziś dzień. Ale ponad wszystko wyryte jest we wspomnieniach w tak tragicznym dla mnie okresie życia słowo przebaczam.
I tak jest życie. Kiedy jesteś w Bogu, kiedy wybaczasz, kiedy szukasz pokoju. Zobaczcie, co ona powiedziała. Ona przeżyła wiele strasznych chwil. Wiele okropnych chwil. I mówi, czas gdzieś wypukał te wspomnienia straszne. Gdy była bita, gdy była sponiewierana. Że gdzieś upływ czasu, to wszystko gdzieś zaczął zamazywać. Co pamiętała? Co było w jej sercu? Na czym najbardziej się skupiła? Na słowie wybaczam. Wiecie, już nie tak mocno pamiętała sytuację, kiedy była przez tą SS-mankę bita, sponiewierana. Ale tak mocno, tak wyraźnie pamiętała chwilę, gdy ona prosiła ją o przebaczenie. A ona mogła jej powiedzieć wybaczam. I wierzę, że to nie było łatwe. Że to było bardzo trudne. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują. Pokój niech panuje w murach twoich, a spokój w twoich pałacach. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Pan Bóg nie powołał nas do kłótni. Pan Bóg nie powołał ciebie nie do gniewu. Pan Bóg nie powołał nas do tego, abyśmy przebywali w ciągłych zadrach, złorzeczeniu, wspominaniu tego, co złe, wypominaniu innym. On ciebie i mnie powołał do tego, abyśmy wybaczali ludziom. Byśmy przez to pokazywali im Chrystusa. Abyśmy wybaczali ludziom tak, jak On wybaczył tobie i mi tak wiele świństw, tak wiele złych rzeczy, tak wiele sytuacji, o których ty już nie chcesz pamiętać, ani ja. Zobacz, z jaką ulgą uwierzyłeś w Jezusa. Z jaką ulgą, z jaką radością przyjąłeś to Boże, przebaczam. Nieś tą ulgę innym. Szukaj pokoju. Szukaj zgody. Nie odpłacaj złem za zło, ani obelga za obelgę. Przeciwnie, błogosław. Bo na to zostałeś powołany. Zobaczcie, jak inaczej skończyłaby się ta historia, gdyby te kobiety nie podeszły i nie poprosiły o przebaczenie. Zostałyby stracone, a pani Stanisława całe życie by wydawała złe świadectwo o nich, źle by myślała o nich, miała ciągle złość na nie. Zobaczcie, jak inaczej skończyłaby się ta historia, gdyby te SS-manki podeszły do niej, a ona by je zwyzywała. Zaczęła tam je bić. I mówić, jak możecie przyjść tu i prosić o przebaczenie po tym wszystkim. Wierzę, że Bóg tam zadziałał. Wierzę, że tam nie było trzech osób, ale były tam cztery, był tam Jezus. Ja wierzę, że w sytuację twojego życia chce wejść też Jezus. Chce widzieć, jak zabiegasz. Chce widzieć, jak szukasz pojednania. Ja będę prosił Boga o to, aby mnie i was dotykał przez ten tydzień, aby wam pokazywał te miejsca w Biblii, gdzie jest powiedziane, że jak idziesz do świątyni, jak idziesz po błogosławieństwo, idziesz do Boga, to jeśli idziesz z kimś, z kim jesteś niepojednany, to idź najpierw i pojednaj się, tak? Że to jest najważniejsze. Że kroki po tym, jeśli to pierwszy nie zostanie dokonany, jest bez sensu. Chcę, żeby Duch, i proszę Boga, aby Duch Święty was przekonywał o tym, że nie możesz i nie powinieneś zasypiać, jeśli masz gniew i złość na kogoś. Bo następnego dnia może ta osoba już nie otworzy oczu. Może ty już nie otworzysz oczu. Bóg rozumie, że się możesz gniewać. Sam mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, tak? Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Bóg wie, że są emocje. Bóg nas stworzył i wie, że gdy ktoś coś ci zrobi, to jest zrozumiałe i ciebie nie neguje za to, że się w tobie zagotuje. Ale nie pielęgnuj tego. Nie chodź z tym dniami, tygodniami, miesiącami. Szukaj pokoju. Amen.